Dzień dobry. Dziś kończymy opowieść o polskiej perspektywie rewolucji 1905 roku. Omówiliśmy już kwestie wielkiej polityki, zwłaszcza wojny rosyjsko-japońskiej. Wiemy też, jak przebiegały rewolucyjne rozruchy na naszych ziemiach i jak to się niestety skończyło. Jednak w tle tych wydarzeń trwała też walka z rusyfikacją w polskich szkołach. To aspekt często pomijany, a szkoda, bo kilkoma kwestiami można się tutaj pochwalić. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Słabszy moment dla carskich władz, które zdecydowanie miały pełne ręce roboty z trwającymi ruchami rewolucyjnymi, dostrzegli uczniowie i to w różnym wieku, od gimnazjów po uczelnie. Zacznijmy od tych pierwszych. Już w styczniu 1905 roku młodzież zażądała nauczania po polsku, a żeby postawić na swoim, przestano do szkół uczęszczać. W marcu do państwowych szkół uczęszczało już tylko 8%, a w maju 3% tych, którzy uczyć się powinni. Można by zadać pytanie, co to władze obchodziło. To było istotne, bo szkoła była wtedy podstawowym narzędziem wykorzeniania polskości. Lekcje po rosyjsku, oficjalna wersja historii, nowych poddanych trzeba było uformować po swojemu, to też uczniowie do szkół musieli chodzić. A poza tym, jak nie będą siedzieć w szkolnych murach, to im będą jakieś rewolucyjne głupoty do głów przychodzić. Starano się więc zastraszać młodzież. Część uczniów aresztowano, innych deportowano, ale efekty były mizerne. W końcu rosyjski kurator zdecydował się po negocjacjach pójść na ustępstwa w październiku tego samego roku. Może przypomnę, że chodzi o 1905. Wyrażono łaskawie zgodę na powstanie prywatnych szkół elementarnych i średnich, w których legalnym językiem nauczania będzie polski. Efekt? Takich szkół powstało błyskawicznie grubo ponad 200. Oczywiście to nie tak, że każdy mógł się tam udać na naukę, bo trzeba się jeszcze było zakwalifikować. Jak się komuś nie udało, to pozostawały szkoły rosyjskojęzyczne albo opcja numer 3, czyli udanie się na naukę do Galicji, bo tam z racji, że to inny zabór, taka możliwość była. Protestowali również starsi uczniowie, zwani potocznie studentami. I oni zawiesili swoje nauki, w czym, co warto podkreślić, wspierali ich Rosjanie. Ale oczywiście nie przedstawiciele carskiej władzy, a inni studenci. Deklarowali: my, Rosjanie, studenci, współczujemy wam serdecznie, solidaryzujemy się z waszą świętą sprawą i uznajemy za słuszne i sprawiedliwe wasze pełne prawo unarodowienia szkół wyższych w Królestwie. Tutaj przy okazji warto zaznaczyć, że to okropne kraj przywiślański czy tam kraj nadwiślański nigdy w pełni nie wyparły określenia Królestwo Polskie, choć właśnie po to była potrzebna rosyjska linia edukacyjna, przeciw której młodzi Polacy protestowali. Zaczęły pojawiać się różne pogłoski, według których carskie władze w desperacji rozpatrywały nawet przenoszenie uczelni z naszych ziem w głąb imperium, co niektórzy optymiści uznali za świetną perspektywę, bo wtedy Polacy mogliby założyć nowe, swoje uczelnie, ale to oczywiście były bardzo śmiałe marzenia, raczej do takiej sytuacji by nie dopuszczono. Tym bardziej, że rewolucja niestety słabła, a władza odzyskiwała kontrolę. Oczekiwania więc trzeba było raczej obniżać i w efekcie na Uniwersytecie Warszawskim, co prawda udało się wyszarpać stworzenie katedry literatury i języka polskiego, ale pozostałe przedmioty nadal wykładano po rosyjsku. Duży optymizm panował z kolei wśród mieszkańców wsi, przynajmniej jeśli chodzi o edukację, bo w 1906 w ramach Zjazdu Polskich Nauczycieli Ludowych uchwalono, że nauka w języku polskim jest obowiązkowa. Co ciekawe, carska władza, która nie chciała igrać z wsią, przychyliła się do tych ustaleń, ale nie planowała ich przesadnie długo tolerować. 6 lat później wprowadzono nową ustawę szkolną, według której w szkołach gminnych nauczać mogły tylko osoby wyznania prawosławnego, czyli, w domyśle, mocniej związane z kulturą wschodu, do której nasze ziemie Rosja chciała wciągnąć. Zbliżały się jednak wydarzenia, w wyniku których nasi przodkowie poczuli możliwość zawalczenia o swoje. Pierwsza wojna światowa nadchodziła ze wszystkimi swoimi konsekwencjami. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.